Witam wszystkich, nazywam się Karol Rogowski. Chciałbym zaprosić Was na kolejny odcinek szkolenia z cyklu Kurs HTML 5 dla początkujących. W tym odcinku porozmawiamy sobie, co zmieniło się w temacie nowych formularzy w nowym HTML-u, w HTML-u 5. O czym będziemy rozmawiać? Na początku porozmawiamy sobie, jak w ogóle wygląda formularz w nowym HTML-u. Później przyjrzymy się temu, jakie nowe typy pola input otrzymaliśmy oraz spróbujemy wspólnie zastanowić się, w jaki sposób możliwie najbardziej efektywnie korzystać z tych nowo otrzymanych typów. Co powinniśmy wiedzieć podczas siadania do tego szkolenia? Tak naprawdę jedyną rzeczą, jaką potrzebujemy wiedzieć podczas siadania tego szkolenia, jest wiedza a propos tego, w jaki sposób stworzyć podstawową stronę internetową w HTML-u 5. Co będzie nam potrzebne? Potrzebna będzie nam przeglądarka oraz jakiś edytor tekstu. Podczas tego szkolenia przeglądarką wykorzystywano będzie Internet Explorer 10 Platform Preview, a edytorem tekstu, w którym będą tworzone przykładowe strony, będzie Visual Studio 2010. Jakie problemy napotykaliśmy do tej pory, jeżeli chodzi o tworzenie formularzy w HTML-u? Tak naprawdę głównym problemem był brak dokładnej specyfikacji pól edycyjnych. Co prawda ta specjalność tych pól edycyjnych jest, tylko jest on naprawdę jeszcze bardzo uboga i nie daje nam pełnego wachlarzu możliwości. Kolejnym problemem często napotykanym jest konieczność tworzenia walidatorów, tak naprawdę nawet dla podstawowych scenariuszy, które powtarzają się przy każdym wprowadzaniu danych. I jeszcze jednym problemem, na który chciałbym zwrócić uwagę, była konieczność korzystania z zewnętrznych pluginów. Tak, pluginy te zwykle są dobrze napisane, korzystanie z nich jest proste, jednak zawsze jest to jakiś dodatkowy kod dołączany do naszego projektu. I o ile jest to możliwe, starajmy się zawsze coś takiego unikać. Problemy, które zostały rozwiązane. Problemem, na który położono bardzo duży nacisk, było wyspecjalizowanie elementów edycyjnych w nowym HTML-u. W HTML-u 5 otrzymujemy ich o wiele, wiele więcej niż w poprzednich wersjach. Postarano się też przenieść do HTML-a 5, tak abyśmy otrzymywali od razu z pudełka bardzo dużo funkcjonalności, do używania których tak naprawdę potrzebowaliśmy do tej pory korzystania z zewnętrznych pluginów. No a teraz trochę konkretów. Jakie nowe typy pola input otrzymaliśmy? Chciałbym zwrócić uwagę na 6 tego typu typów. Pierwszy z nich jest range, czyli jest to jakiś zasięg. Number, czyli jest to wybieranie cyfry. Date, czyli możliwość wybrania daty. Email, URL oraz color, czyli możliwość wybrania koloru. Warto pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, zanim przejdziemy do wersji demonstracyjnej, że w specjalizacji HTML-a 5 nie ma powiedziane, jak dokładnie te nowe typy mają się renderować i jak wyglądać dla użytkownika. Tak naprawdę te typy to jest tylko wskazówka dla producentów przeglądarek, że muszą sprawić, aby ich przeglądarka rozumiała tego typu typ i pozwalała jakoś dla użytkownika wprowadzić go w logiczny, prosty sposób. HTML 5 to nie jest dokładna specyfikacja, jak coś ma działać, tylko wskazówka, co musi być w przeglądarce zawarte. No i teraz po krótkim wstępie, krótkiej teorii, przejdźmy do wersji demonstracyjnej. Dobrze, przejdźmy więc do praktyki. Jedynym, co naprawdę musimy zrobić na początku, jest utworzenie w Visual Studio czystego dokumentu HTML i stworzenie podstawowej budowy, czyli tak jak pamiętamy z poprzednich filmów, jedyne, co odróżnia tak naprawdę na początku dokument HTML-a 5 od poprzedniego, od zwykłego dokumentu HTML-a, jest doctype, czyli podajemy sam HTML. No i dobrze, przejdźmy do naszej formy. Tak naprawdę to, co musimy zrobić na początku, to jest utworzenie elementu form, ponieważ to mówi dla naszego HTML-a, że to jest jakaś forma, którą będziemy chcieli potem submitować. No i zaczynamy. Pierwszym elementem, o którym rozmawialiśmy, był element range. No, czyli piszemy range. Podpisy te są dane dla nas czysto informacyjnie, tak abyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy. No i tworzymy sobie. Bierzemy pole typu input, tag input. Ustawiamy mu type na range. Jeżeli chcemy prawidłowo korzystać z pola range, musimy ustawić mu dwie wartości, dwie właściwości. wartość minimum. Przyjmijmy, że w naszym przypadku wartością minimum będzie 0. No i jak jest się łatwo domyślić, wartość maksimum. Przyjmijmy, że wartością maksimum będzie 10. Dobrym zwyczajem jest też ustawienie początkowej wartości. Powiedzmy, że początkowa wartość będzie 0. OK? Mamy już stworzony tak. Oddzielmy go sobie jakąś linią, żeby potem mieć to wszystko czytelniejsze. No i kolejnym, którym utworzymy, będzie number. Tak naprawdę podczas definiowania input typu range, input typu number różni się jedynie typem, dlatego możemy spokojnie wziąć nasz cały tag input, skopiować i jedyne co to zmienić jego typ na number. Dobrze? Oddzielamy sobie linią. No i przejdziemy do kolejnego pola, jakim jest date. Wpisujemy input. I tak naprawdę jedyne, co musimy w tym momencie zrobić, to powiedzieć, że type równa się date. To powie dla przeglądarki, żeby renderowała to jako pole wyjściowe, pole edycyjne jako datę. Oddzielamy. Podajemy kolejny element. Był to bodajże e-mail. Czyli podpiszemy sobie e-mail, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy. No i piszemy. Input. Wpisujemy typ. Równa się e-mail. OK. Kolejnym typem, żebyśmy szli w tej samej kolejności, jaką mieliśmy w prezentacji, był bodajże URL. No to piszemy. Input, no i dajemy mu type jako URL. I ostatnim bodajże z wymienionych typów był typ color. Czyli oddzielimy sobie. Piszemy color. Przepraszam. Color. Piszemy input type równa się color. Tak naprawdę w tym momencie moglibyśmy zakończyć, ponieważ wymieniliśmy już nowe pola, ale podczas prezentacji wspomniałem też o tym, że nowe HTML5 pozwala nam w znacznie łatwiejszym stopniu przeprowadzać walidację pól. I teraz tak naprawdę jedyną rzeczą, jaką musimy zrobić, jeżeli chcemy powiedzieć na przykład, że OK, nasz użytkownik musi podać e-mail. Jedyne co musimy zrobić, to dopisujemy mu pustą właściwość required. I w tym momencie podczas submitowania formularza będzie on sprawdzony pod tym kątem, czy pola wymagane są naprawdę podane. Kolejną bardzo ciekawą rzeczą, którą otrzymaliśmy, jest właściwość placeholder. Pozwala ona podać początkową wartość, która będzie wpisana do pola, ale która nie będzie podczas niego walidowana. Czyli na przykład wpiszmy sobie dla użytkownika naszego twój e-mail. To zasugeruje mu, że w tym miejscu należy podać e-mail. Jeszcze jedną rzecz, o którą też wspomniałem podczas prezentacji, też a propos walidatorów, jest możliwość wprowadzenia własnych walidatorów. Są to walidatory oparte na wyrażeniach regularnych. Tak w trzech słowach, czym są wyrażenia regularne? Jest to ciąg znaków, który przez odpowiednie algorytmy dopasowuje się, bądź nie dopasowuje się do jakiegoś stringa. Więcej o wyrażeniach regularnych będziecie mogli znaleźć w linku, który przedstawię w dalszej części prezentacji. Na razie chciałem tylko zaprezentować, jak ona działa. Powiedzmy, że stworzymy sobie pole, gdzie użytkownik będzie musiał podać 4 cyfry, czyli wpisujemy sobie 4 cyfry. No i dobrze, tworzymy zwykłe pole input, damy mu type, nawet możemy dać mu type text, czyli tekst, czyli typ, który wszyscy powinniśmy już znać. No i tak naprawdę wyrażenia regularne, jeżeli chcemy je podać, musimy je podać do właściwości pattern. No i powiedzmy, że chcę, żeby były 4 cyfry. Cyfra jest oznaczana jako digit, czyli d, 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 d. W tym przypadku to, co się znajdzie w tym polu, będzie porównywane z tym wyrażeniem regularnym, czyli będę musiał składać się z 4 cyfr. Powiedzmy sobie, że te nasze pole również jest polem wymaganym, czyli dajemy mu required. Ustalimy mu również właściwość title, dzięki czemu w przypadku walidacji kolejnej, niewalidacji wymagania pola, ta informacja będzie wyświetlana, czyli podaj 4 cyfry. Tak naprawdę jedyną rzeczą, jaką nam w tym momencie zostało, jest oddzielenie tego wszystkiego, no i danie ostatniego już pola input, które będzie oczywiście typu submit i podsumuje nam tak naprawdę tą naszą formę i sprawdzi, czy wszystkie walidatory zostały spełnione. Tak naprawdę pozostaje teraz tylko zapisać naszą stronę i odpalić ją w przeglądarce. Dobrze, skoro mamy przygotowaną już naszą podstawową stronkę z formularzem, odpalamy przeglądarkę. Tak jak wspomniałem, w moim przypadku jest to Internet Explorer 10. Bierzemy Open, Browse i tutaj ja otworzyłem sobie stronkę na pulpicie. Jest to plik html5.html. Open i OK. Co widzimy? Widzimy wyrenderowane nasze 7 punktów wprowadzania danych. Range, number, date, email, URL, color oraz pole tekstowe 4 cyfry, gdzie sprawdzimy sobie działanie walidatorów. Co jest ciekawe, w większości przypadków tych pól ich wygląd nie różni się od zwykłego pola tekstowego. Jest to spowodowane tym, że pełne wsparcie HTML 5 nie jest tak naprawdę jeszcze przygotowane i otrzymujemy na razie tą wersję, która pozwoli nam na wprowadzenie danych. Może bez takiej ładnej zewnętrznej obróbki graficznej, jednak weźmy dla przykładu pole email. Tak jak pamiętam, ustawiłem tam walidator, że pole to jest wymagane. Tak samo działa nasz placeholder. Mieliśmy wpisany twój e-mail, klikam, on znika. Powiedzmy, że piszę tutaj słowo adres, no i dam OK. Co się stało? Chociaż pole te wygląda jak zwykłe pole tekstowe, jest już traktowane jako inny typ, ponieważ dostajemy błąd walidacji, który informuje nas, że musimy wprowadzić poprawny adres e-mail. OK? Czyli powiedzmy, że wprowadzę tutaj Karol Małpa coś tam. Tylko po to, żeby trafić we właściwy adres e-mail. I teraz klikniemy submit query. OK. To pole jest zwalidowane poprawnie. Więc jak widzimy, chociaż wygląda zwykłe pole tekstowe, tak naprawdę zachowuje się już zgodnie ze standardem HTML 5. Dokładnie taka sama sytuacja występuje we wszystkich innych tego typu polach. Na przykład pole URL. Nie było co prawda wymagane. Wpiszmy tutaj jakieś bzdury z klawiatury. Próbujmy tu submitować. OK. Dostajemy od razu błąd walidacji, ponieważ to nie jest to, czy to, co prowadziliśmy, nie jest tym, co powinno być. Więc jak widzimy, to działa. Okay. Ostatnią próbą było pole 4 cyfry. Jest ono polem wymaganym. Jak widzimy, kiedy próbowaliśmy submitować bez uzupełnienia tego pola, dostaliśmy błąd walidacji. A spróbujmy wprowadzić tutaj 4 literki. Co jest w stanie? Bach, submitujemy. I nasz wzór, ten, który podaliśmy, wzór, nasze wyrażenie regularne, które kazało podać cztery cyfry, sprawdzenie z nim nie zadziałało. I dlatego dostaliśmy błąd walidacji, że you must use this format i tutaj ten format to jest podaj cztery cyfry. Więc sprawdzimy, czy to działa. Podajemy cztery cyfry, raz, dwa, trzy, cztery, zero oryginalności. No i w tym momencie powinno wszystko działać. Klikamy submit. Zadziałało. Forma została submitowana. Jakoś moglibyśmy sobie ją obsłużyć. Jednak to nie jest temat tak naprawdę tej lekcji. I wróciliśmy do początku. Czyli do naszego placeholdera oraz do pustych pól gotowych do wprowadzenia danych. Dobrze. Skoro zobaczyliśmy, w jaki sposób wyglądają te nowe formy w praktyce, wróćmy do prezentacji. Czego się nauczyliśmy podczas tego szkolenia? Pierwsze, czego jak się nauczyliśmy, jest to, jak wyglądają formularze w nowym HTML-u 5. Dowiedzieliśmy się, jakie nowe typy pola input wprowadzono. Poznaliśmy podstawy tego, w jaki sposób można korzystać z tych nowych typów oraz omówiliśmy te nowe możliwości, które dostajemy z pudełka, które do tej pory były dostępne jedynie dzięki zewnętrznym pluginom. Czyli jest to pattern, te wyrażenia regularne, które możemy podać dodatkowo, jeżeli chcemy właśnie po nim walidować. Jest to możliwość walidacji wymagania tego pola oraz podstawowych tych wzorców, które przedstawiliśmy sobie, porozmawialiśmy o nich na przykładzie pola e-mail oraz placeholder, również zaprezentowany na polu e-mail, który daje nam możliwość wpisania początkowej informacji dla użytkownika, pomagającej mu zorientować się, co ma być w tym polu podane. Jakie dodatkowe zasoby, przykłady mogę ze swojej strony polecić? Tak naprawdę bardzo dobrym miejscem do rozpoczęcia zdobywania wiedzy z HTML-a 5 jest Internet Explorer 10, ta wersja Platform Preview, ponieważ posiada ona stronki z masą gotowych przykładów, na podstawie kodu których możemy się nauczyć bardzo wielu rzeczy, bardzo wielu dobrych praktyk i zobaczyć, w jaki sposób korzystać z HTML-a 5. Kolejną rzeczą, którą jestem w stanie polecić, jeżeli chodzi o HTML 5, jest strona www.html5.com. Jest to strona głównie poświęcona HTML-owi 5, jak też CSS-om wersji 3, gdzie pojawiają się co pewien czas artykuły i prowadzona jest dyskusja, bardzo często ciekawa, na temat właśnie nowego HTML-a 5. Ze swojej strony mogę również polecić książkę HTML 5 and CSS 3, wydaną przez pana Briana P. Hogana. I ostatnim adresem, na którym chciałbym zwrócić waszą uwagę, jest adres msdn.microsoft.com, pod którym znajdują się informacje na temat wyrażeń regularnych, w jaki sposób je budować, jak one działają, ponieważ są one bardzo przydatne i zastępują pisanie wielu linii kodu JavaScript i pozwalają nam w bardzo prosty, kliencki sposób walidować to, co wprowadza dla nas klient strony internetowej. Ja ze swojej strony chciałbym bardzo podziękować za uwagę. Mój e-mail, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to jest